Witam Państwa, proszę Państwa, kolejna część, druga część artykułu Nietrafiona oferta Pekinu, 16+1, a chińska polityka wobec Unii Europejskiej z OSW. Łajdacki, tak łajdacki artykuł, jaki sobie można tylko wyobrazić, ale niestety to jest, tak się robi politykę w Polsce i Unii Europejskiej w stosunku do Chin. Cytuję kolejne akapity. Współpraca Chin oraz Europy Środkowo-Wschodniej, rozwijana od 2012 roku w ramach formatu 16+1, stała się obiektem gorących dyskusji w europejskiej prasie i środowiskach analitycznych. Dominują krytyczne interpretacje ukazujące chińskie działania jako strategię divide et impera, mającą na celu rozbicie jedności europejskiej. Wiecie Państwo, co? Żeby prowadzić politykę divide et impera, dziel i rządź, trzeba być potężnie usadowionym na jakimś rynku. No nie można być karłem w tej części Europy, bo Chiny są karłem w tej części Europy, i prowadzić politykę dziel i rządź. To po prostu jedno wyklucza drugie. No ale, wiecie Państwo, jak trzeba coś udowodnić, to każde kłamstwo jest dobre. Cytuję. 11 państw będących jednocześnie członkami Unii Europejskiej i uczestnikami formatu 16+1 spotyka się z tego tytułu z krytyką ze strony unijnych partnerów i instytucji. No tak, bo tamci uważają, że oni są lepsi, mądrzejsi i ważniejsi i to oni powinni prowadzić własną politykę, a państwa Unii mogą, tak jak za Tuska, potakiwać. Cytuję dalej. Jednym z najczęściej przywoływanych argumentów jest potencjalny wpływ wzmocnionej współpracy gospodarczej z Chinami, będącej jednym z głównych celów 16+1, na politykę należącą do tego formatu państw europejskich. Tego do końca nie rozumiem, bo ale to już być może Państwo rozumiecie. To jest bzdura jakaś, to zdanie jest bzdurne. Zgodnie z taką narracją, przyciąganie chińskiego kapitału ma zwiększyć zależność od Pekinu. O? I prowadzić do popierania jego inicjatyw dyplomatycznych, a także głosowania po jego myśli w organizacjach międzynarodowych, w tym na forach UE. Dwa najczęściej wskazywane kanały napływu chińskiego kapitału to bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a także finansowanie infrastruktury. Czyli innymi słowy, jeśli amerykański kapitał, żydowski kapitał w Polsce, bo przecież tego jest nieprawdopodobna ilość, proszę Państwa, 80% budowanych mieszkań w Polsce to są pieniądze, znaczy to jest kapitał żydowski, tak. 80% tych wszystkich nowych osiedli to są żydowskie osiedla. To jest własność żydowskich właścicieli. Rozumiecie Państwo? W tej chwili powtarza się to, co było przed wojną. Wasze ulice, nasze kamienice. Żydzi tak mogą powiedzieć. Dalej. Dobrze. Czyli innymi słowy, Żydzi mogą, a Chińczycy nie mogą. Nawet spróbować nie mogą. Nawet spróbować nie mogą. Cytuję dalej. Chińska ekspansja gospodarcza może w istocie nieść ryzyko natury politycznej, zarówno na poziomie UE, jak i poszczególnych państw członkowskich. To jest takie łajdactwo, które to w głowie się myśli. Cytuję. Co więcej, w przypadku wybranych państw regionu, czarne scenariusze rozbijania jedności UE w stosunku do Chin istotnie się spełniły. Proszę Państwa, spełniły się. Ja wprawdzie nie wiem, gdzie coś podobnego się zdarzyło, i nikt pewnie nie wie, ale najważniejsze, że autorzy wiedzą, że się spełniły. Dotychczasowa europejska debata na temat chińskiej obecności gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej zawiera jednak szereg nieścisłości, utrudniających ocenę skalę zjawiska i jego implikacji politycznych. Jednym z podstawowych problemów jest brak precyzyjnych informacji na temat charakteru chińskiego zaangażowania w dziedzinie finansowania infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Chińska oferta jest jedynie sporadycznie analizowana w kontekście interesów gospodarczych i regionu. Praktycznie rzecz biorąc, w ogóle nie jest analizowana, bo nie dopuszcza się Chińczyków gdziekolwiek. Prowadzi to często do pochopnego wniosku, jakoby przedstawione przez Pekin warunki współpracy spotykały się z jednogłośnym entuzjazmem i odpowiadały potrzebom rozwojowym całego regionu, w jego znacznym zróżnicowaniu polityczno-gospodarczym. Po drugie, brak jest precyzyjnych informacji na temat realnych efektów współpracy. W rezultacie głośne zapowiedzi liderów i ogłoszone przez Chiny wielomiliardowe kontrakty traktowane są jako realne zaangażowanie, choć często nie wychodzą poza sferę deklaracji. Prowadzi to do znacznego przeszacowania chińskiego zaangażowania kapitałowego w Europie Środkowo-Wschodniej, a co za tym idzie wpływu na politykę regionu. Więc po pierwsze połączenie tych dwóch spraw, czyli chińskiego zaangażowania kapitałowego w Europie Środkowo-Wschodniej z wpływem na politykę regionu, to jest coś to jest tak, proszę Państwa, Niemcy, Amerykanie, Żydzi uważają, że tak powinno być, że skoro oni się angażują kapitałowo, to i politycznie mają prawo decydować w Polsce, no bo ktoś, Polacy mają decydować, oni mają decydować. I Bruksela oczywiście mają decydować. Natomiast i w związku z tym oni uważają, że skoro ich punkt widzenia jest taki, no to Chińczycy też przecież muszą tak myśleć. No bo przecież jak biały coś wymyśli, no to jest prawdziwe w każdej części świata, prawda? A to, że akurat to jest totalna bzdura, to nic, no to nic się nie poradzi. No. Najważniejsze, że pani Merkel, pan Macron i ta inna cała reszta Hołoty tak myśli. To jest istotne. To, co my myślimy, to, co jest obiektywnie prawdziwe, bez znaczenia. Proszę Państwa, teraz mamy kolejny podtytuł: Chińska oferta dla regionu. Chińska oferta dla regionu. I teraz zaczynam cytowanie. Chociaż wiecie Państwo, myślę, że nie, bo byłaby mądrzej, gdybym ja każdą część jednak trochę dostosowywał do jakby struktury tego artykułu. Więc ja pozwolę sobie jednak mimo wszystko tą chińską ofertę regionu zaproponować Państwu w następnej części. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.